niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zmaganie o konstytucję 3 maja od samego początku włączył się pozytywnie polski Kościół. Zdrajcy Polski starali się o zamknięcie mu ust, a nawet aktywne poparcie dla targowicy. Posługiwano się w tym celu znanymi nami dzisiaj metodami oskarżania pasterzy prawdziwych patriotów, rozumiejących swoje kapłańskie powołanie, o mieszanie się do polityki. Dzisiaj to powszechnie stosowana metoda niszczenia autorytetu Kościoła w oczach mających słabe rozeznanie, czym jest Kościół i czym jest polityka. Rozszerzono jednak tę metodę i na pozostałe dziedziny naszego społecznego życia. I tak głos polskich biskupów, wyjaśniających oblicze współczesnej biomedycyny, instrumentalnie traktującej początek ludzkiego życia, codziennie nazywa się mieszaniem się Kościoła do medycyny. Stawiający ten zarzut, widać, nie odróżniają medycyny od weterynarii, tylko pierwsza z tych nauk zajmuje się człowiekiem i z tego powodu, że jest człowiekiem. Ten ideał humanistycznej, ludzkiej medycyny sformułował starożytny rzymski lekarz Galen, twierdząc, że lekarz winien być także filozofem. Innymi słowy, medycyna oparta jest na wglądzie w istotę człowieka. Bez tej filozoficznej wiedzy nie sposób leczyć człowieka. Lekarz musi być zatem filozofem, bo inaczej uprawia nieludzką medycynę. Kościół ostrzegający przed medycyną nieludzką, przed jej stoczeniem się na nieludzki poziom, nie tylko pozostaje w zgodzie ze swoim posłannictwem budzenia człowieka w człowieku, ale i z posłannictwem medycyny jako wiedzy o leczeniu człowieka. Kościół winien zatem ostrzegać przed postaciami nieludzkiej medycyny. Przed taką medycyną nie chronią nas niektórzy politycy popierający aborcję in vitro. Jeśli nawet zamilkli lekarze, bojący się swoich utytułowanych i wpływowych kolegów, jeśli zamilkli obrotowi politycy, sprawdzający rano, skąd wieje wiatr historii, to jeszcze musimy słyszeć dzwony Kościoła ostrzegające nie tylko przed nieludzką medycyną, ale także deprawacją sumień. O to nade wszystko chodzi w cierpliwym przypominaniu prawdziwego oblicza zapłodnienia in vitro. Chodzi o prawidłowe funkcjonowanie naszego rozumu, czyli sumienia, w pouczaniu moralnym Kościoła, także odnośnie do in vitro. Dlatego trzeba jeszcze powrócić do sprawy głośnej dymisji ministra sprawiedliwości. Po pozbawieniu go urzędu, ponieważ odsłonił ukrywane, makabryczne szczegóły praktyk zapłodnienia in vitro, ruszyły do akcji niezawodne, jak zawsze, usługowe media oraz oto uści profesorowie. Jeden z nich, prowadzący klinikę in vitro w Gdańsku, raczył nawet w znanej gazecie podśmiewać się z ministra Gowina, twierdzącego, iż produkcja w klinikach ludzkich zarodków połączona jest z ich zabijaniem oraz międzynarodowym handlem. Według uśmiechającego się na zdjęciu pana profesora zabija się ludzkie zarodki tylko w telewizji. Brzmi ta wypowiedź zaskakująco, skoro polskie prawo dopuszcza aborcję, czyli zabijanie ludzkich zarodków, embrionów, płodów, w pewnych sytuacjach aborcję nawet w zaawansowanej ciąży i część polskich lekarzy na co dzień trudni się zabijaniem zarodków i płodów, czyli dzieci przed narodzeniem. Być może jednak pan profesor się przejęzyczył i miał na myśli tylko wydarzenia związane z zapłodnieniem in vitro. Ponieważ dżentelmeni na temat faktów nie dyskutują, bo fakty się przyjmuje, niektórzy gotowi są przyjąć do wiadomości wersję pana profesora, jego słowo honoru, iż kliniki in vitro absolutnie służą życiu, a nie śmierci. Jednak lektura dokumentacji samego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu, zrzeszającego polskich lekarzy zajmujących się in vitro, budzi wątpliwości, a nawet coś więcej niż wątpliwości odnośnie do owego uroczystego słowa honoru profesora prowadzącego w Gdańsku klinikę in vitro. Oto bowiem czytamy w dokumentacji tego towarzystwa, iż postuluje, aby tak zwane nadliczbowe zarodki tworzone in vitro przechowywane były tylko tak długo, jak to, cytuję, jest możliwe i racjonalnie uzasadnione. Czyli absolutnie nie wyklucza się wyrzucania, wylania czy jakiejś innej formy zabicia nadliczbowych ludzkich zarodków, jeśli jakiś pan doktor uzna to za racjonalnie uzasadnione. Znaczy to jednak, że owe zarodki nie mają się jakoś w tajemniczy sposób zdematerializować, rozpłynąć w niebycie, ale w jakiś inny sposób przestać żyć. Szczegółów oczywiście jednak nie podają owi eleganccy w białych koszulach i krawatach, panowie profesorowie i olśniewające damy, członkini owego towarzystwa. Jak zatem widzimy, sami znawcy z pierwszej ręki problemu in vitro świadomi są tego, że nie tylko w telewizji, ale także w ich klinikach jednak są i powinny być zabijane nadliczbowe embriony. Dopiero milknące dzwony polskiego kościoła w sprawie in vitro byłyby znakiem zdrady przez pasterzy swojego powołania, powołania strzeżenia ludzkiego świata. Dopiero wtedy może być to świat, w który wkracza sam Bóg. Szczęść Boże!